Jest z nami dr Krzysztof Kawęcki, politolog. Witamy, panie doktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Czytałem dzisiaj w naszym dzienniku tekst Ideologia w ONZ, taka rozmowa z panem właśnie. No to jest zadziwiające, no bo pytanie też, czemu agendy ONZ-u służą? Czy są ideologicznie jakoś nastawione? Bo jak czytam, ekspert ONZ-u wątpi w rzetelność ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości, bo chodzi o pierwsze procesy, czy pierwszy proces w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. My to widzimy gołym okiem, co się dzieje, a tutaj jednak ONZ no, nie dostrzega tego, czy nie widzi. Czy to jest jakieś sterowanie w skali globalnej, czy ulegają może temu, co mówi no, na przykład Ławrow, który cały czas jakby w innej bajce był, w innej rzeczywistości i cały czas takie propagandowe tylko bronienie Rosji i że wszyscy zaatakowali Rosję. Wszyscy są winni, tylko nie Rosja.
Organizacja Narodów Zjednoczonych można powiedzieć, że nie realizuje tych założeń, które legły u podstaw powołania tej organizacji w 1945 roku. Wówczas w podpisanej karcie Narodów Zjednoczonych określono zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przypomnijmy, to było zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy międzynarodowej oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. No, wówczas pewnie to popieranie przestrzegania praw człowieka rozumiano przede wszystkim jako wypełnianie praw obywatelskich, wolnościowych w krajach bloku sowieckiego, chociaż oczywiście z drugiej strony przecież to Związek Sowiecki jest jednym z tych architektów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Związek Sowiecki był od samego początku architektem ONZ-u i stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa obok Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, więc mamy, można powiedzieć, u samych początków już Organizacji Narodów Zjednoczonych na pewien taki paradoks. I ta właśnie kwestia popierania, przestrzegania praw człowieka stała się najważniejszą w tej chwili, można powiedzieć, takim najważniejszym obszarem działań ONZ-u, przy czym oczywiście to rozumienie praw człowieka no jest zupełnie, powiedziałbym, inne niż przyjęte jeszcze po II wojnie światowej w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Mimo że oczywiście już wówczas to rozumienie praw człowieka może nie było w pełni zgodne z wizją człowieka i prawami człowieka właśnie rozumianymi przez w chrześcijaństwie, w naszej cywilizacji. No ale takie można podać przykłady tej ideologicznych działań ONZ-u. Na przykład Komisja ONZ do spraw populacji i rozwoju w swoim dokumencie mówi na przykład o problemie niedożywienia w Afryce. I ten problem chce rozwiązać poprzez, jak to określono, wdrażanie koncepcji depopulacyjnych. A więc zamiast przyjęcia innych, racjonalnych rozwiązań, na przykład poprzez jakieś wypracowanie mechanizmów dystrybucji do krajów ubogich żywności, to właśnie proponuje takie rozwiązania. No, koncepcje depopulacyjne propagują ideę kontroli urodzeń za sprawą na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych. W obszarze prawa międzynarodowego pojawiła się koncepcja tak zwanych praw reprodukcyjnych. Kolejna agenda ONZ, Komitet Praw Człowieka, wzywa państwa członkowskie ONZ do zagwarantowania w swoich krajach legalizacji tak zwanej aborcji na żądanie w pierwszych 3 miesiącach ciąży. ONZ przyjął też w 2018 roku program Agenda 2030, w którym pojawiają się zalecenia no, konkretnych zmian prawnych dla państw członkowskich ONZ, w tym, jak to się wyrażono, prawo do aborcji, prawo osób LGBT, prawo do kompleksowej edukacji seksualnej. I to są rozwiązania, które mają na celu zniszczenie rodziny, prawa i praw i roli rodziców do wychowania dzieci. A zatem no, ONZ jest po prostu oczywiście agendą, można powiedzieć, absolutnie ideologiczną, stąd też te wypowiedzi wspomniane przez ojca, no, eksperta ONZ-u, to też są, trzeba jak gdyby widzieć właśnie w tym kontekście.
No bo nawet New York Times publikuje no, dowody na rosyjską zbrodnię ludobójstwa w Bucze. Pojawiła się dzisiaj taka informacja, takie nagranie zostały zarejestrowane przez kamerę bezpieczeństwa i przez świadka tych wydarzeń filmującego z ukrycia przebieg tej właśnie zbrodni. No ale może też być tak, tak jak już tutaj pan wspomniał, że w jaki sposób tego wszystkiego dotyka ideologia, prawda? To patrzenie na rzeczywistość, czy ewentualnie wyciągnięcie ręki. Tak samo Scholz mówi, że sceptycznie jest nastawiony do tego, czy Ukraina będzie w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony idąc za takim ideologicznym podejściem, czy ONZ-u, czy różnego rodzaju później agent Unii Europejskiej, pytanie, jak ewentualnie będzie, jeżeli do tego by doszło, do zakończenia wojny, odbudowa Ukrainy i wsparcia finansowego. Czy to też nie będzie coś za coś, prawda? Tak jak patrzymy z Polską. Polska musi się z tego musi zrezygnować, z tego, chociaż nawet tak to nie jest zapisane w prawie europejskim, w różnego rodzaju traktatach, a my musimy z tego rezygnować, bo lobbują to polscy lewicowi parlamentarzyści, opozycja tak szeroko pojęta, wtóruje Unia Europejska. Czy tak też nie będzie, prawda? Że dobrze, my wam pomożemy, ale no, to będzie powiązane z, chociażby z jakimiś tam, prawda, z rezygnacją ze swoich praw, czy tego, do czego jesteśmy przekonani, na czym budujemy nasze państwo.
Wydaje się, że ten strategiczny projekt Komisji Europejskiej pod tytułem Odbudowa Ukrainy, on jest rozbieżny z koncepcjami planu Marszala. Plan Marszala to plan odbudowy gospodarczej przez Stany Zjednoczone gospodarek i państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Owszem, Stany Zjednoczone były zainteresowane po II wojnie światowej, żeby odbudować kondycję państw zachodnich, żeby ten obszar wolnego świata, Europy Zachodniej, no, mógł być silny i w jakiś sposób konkurencyjny do obozu sowieckiego, ale można powiedzieć, że plan Marszala no nie zakładał jakichś ingerencji ideologicznych w rozwiązania prawne, polityczne państw zachodnich, chociaż oczywiście też określał pewien zakres norm związanych właśnie z pojęciem demokracji. A tutaj mamy sytuację zupełnie jednak inną. Często mówi się, że ten plan odbudowy Ukrainy to jest jak gdyby nawiązuje się do tego planu Marszala. Tymczasem, jak mówię, plan Marszala nie wymagał ideologicznych rozwiązań. Natomiast ten projekt, który w tej chwili proponuje Komisja Europejska, czyli fundusze dla Ukrainy mają być na infrastrukturę, czyli odbudowę też domów, gospodarki, mają być powiązane ze stopniowym dostosowaniem ukraińskiego prawa do prawa unijnego. A zatem z jednej strony można domniemywać, że nastąpi w jakiś sposób no, próba wykorzystania Ukrainy jako pewnego rynku zbytu dla gospodarek takich państw jak Republika Federalna Niemiec, Francja, również zapewne Stany Zjednoczone, także w jakiś sposób pewnie będą do tego aspirowały Chiny i inne państwa. Zobaczymy oczywiście, jak w tym układzie będzie sytuowała się Polska, która przecież ponosi jak gdyby największe koszty związane z wojną rosyjsko-ukraińską, z agresją rosyjską na Ukrainę. I tym niemniej właśnie to jest jeden obszar, a z drugiej strony to jest jak gdyby oczekiwanie przez Unię Europejską, że to prawo w państwie ukraińskim będzie po prostu respektowało tak zwane prawa człowieka, oczywiście definiowane przez Unię Europejską. A więc to jest wielkie niebezpieczeństwo, że w ślad za właśnie tymi pieniędzmi pójdą po prostu żądania dostosowania prawa ładu społeczno-moralnego Ukrainy właśnie w kontekście, w takim wymiarze właśnie, jakim realizuje Unia Europejska, czyli po prostu, mówiąc krótko, wprowadzenia tych wszystkich rozwiązań ideologii gender, LGBT i tak dalej. I tutaj myślę, że władze Ukrainy na czele z prezydentem Zełenskim nie są odporne na tego typu działania. Raczej myślę, że w kontekście właśnie takim ideowym, programowym, prezydent Zełenski i władze Ukrainy są bliższe rozwiązaniom liberalnym niż konserwatywnym. I jeszcze jest kolejna kwestia. Otóż to sfinansowanie tych właśnie tego programu odbudowy Ukrainy, no jest wątpliwe, żeby to nastąpiło z zamrożonych majątków rosyjskich. Co prawda Ursula von der Leyen mówi, że w jakimś stopniu Rosja musi, czy oligarchowie, mówić precyzyjnie, muszą partycypować w tych kosztach, ale pojawiają się różne głosy w Unii Europejskiej, że jest to ryzykowne z pewnego punktu widzenia, czy jest to w ogóle możliwe. Jeśli nawet nastąpi w jakiś sposób sfinansowanie tej odbudowy Ukrainy z tych zamrożonych majątków rosyjskich oligarchów, no to myślę, że to będzie bardziej w kategoriach symbolicznych. Natomiast odbudowa Ukrainy zostanie sfinansowana przez zaciągnięcie nowego zadłużenia przez Unię Europejską, tak aby wszystkie państwa członkowskie, jak to podkreśla Komisja Europejska, poniosły solidarną odpowiedzialność za długi Unii Europejskiej. Ale przed chwilą była mowa tutaj w audycji naszej w Radio Maria, że jednak brak jest wciąż takiej solidarności w stosunku do Polski, która przecież udziela wsparcia uchodźcom ukraińskim i nadal nie został stworzony odrębny fundusz pomocy dla Polsce za tę właśnie, za to zaangażowanie finansowe Polski dla uchodźców ukraińskich. A zatem to uwspólnotowienie długu Unii Europejskiej, które ma iść na pomoc w odbudowie gospodarki i w ogóle różnych obszarów życia na Ukrainie, no to będzie dalsze zacieśnianie procesów federalistycznych, bo to uspólnotowienie długu, jak wiem, już się pojawiło w tym mechanizmie praworządności.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był dr Krzysztof Kawęcki, politolog.